nad rozlewiskiem.
Żuławy wiślane potrzebują szczególnej i nieustannej uwagi. Potwierdzenia tej tezy daleko szukać nie trzeba. Wystarczy przypomnieć sobie to, co wydarzyło się na przełomie lipca i sierpnia. Tutejsi rolnicy stracili owoce całorocznej pracy. Mówiąc w skrócie, infrastruktura hydrotechniczna nie dała rady, a ci, którzy z uprawiania ziemi żyją, zostali z hektolitrami wody na polach. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Żuławy potrzebują uwagi i nic dziwnego, że powstają kolejne programy, które mają zapewnić bezpieczeństwo. Już nie tylko bezpieczeństwo upraw, ale także energetyczne, gospodarcze, transportowe itd. W ramach cyklu Nad rozlewiskiem pochylamy się dziś nad jedną z takich propozycji. Żuławia ma być programem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspieranym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Podczas spotkania w Galerii Żuławskiej w Nowym Stawie koncepcję prezentował Paweł Cywiński, od niedawna pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw Żuław.
Żuławy Wiślane jest to bardzo charakterystyczny i specyficzny teren na mapie Polski, nawet rzekłbym na mapie świata, bo to 2% powierzchni naszego kraju, produkujące 20% żywności, czyli można powiedzieć spiżarnia Rzeczpospolitej Polskiej, a więc miejsce, o które musimy szczególnie zadbać. To jest też miejsce, w którym trzeba dbać regularnie, nie da się zrobić czegoś raz i czekać później długie lata, tak jak w innych regionach Polski, tylko tu musi być ta sekwencja działań z roku na rok powtarzających się, bo woda nie zna kalendarza, woda nie zna granic. Program Żuławia jest to nowoczesne podejście i spojrzenie na Żuławy oparte na 5 filarach. Na rozwoju energetyki, rolnictwa w formacie rolnictwa 4.0, czyli nowoczesnego, precyzyjnego, sprawy związane z wodą, którymi zajmuje się już Żuławski Zespół Parlamentarny, a także kwestie młodzieży i zatrzymania młodzieży na Żuławach i Powiślu, no i przede wszystkim to, co jest bardzo cenne, to turystyka. Bez dwóch zdań największym problemem, z jakim borykają się Wody Polskie, jest to problem finansów. 1/4 budżetu Wód Polskich przeznaczona jest na opłatę rachunków za energię elektryczną, które pochłaniają pompy odwodniające z Żuławy. A jak wiemy, bez pomp funkcjonujących nie ma Żuław istniejących. W związku z tym my w programie Żuławia wyciągamy pomocną dłoń do Wód Polskich, aby wody mogły zaopatrywać się po niższych kosztach w energię elektryczną. Program Żuławia przewiduje, aby każda ze stacji pomp miała swoje dedykowane, stabilne źródło energii. Im dalej od źródła pozyskania energii do punktu, w którym się tą energię konsumuje, pojawiają się duże ubytki. Natomiast my jesteśmy za tym, aby stworzyć rozwiązanie, że w bliskim otoczeniu stacji pomp będzie energia powstawała, czy to energia fotowoltaiczna, czy energia z wiatru. Jednocześnie będzie to energia magazynowana, bo to źródło musi być stabilne, a jednocześnie inteligentne wpięcie w mikrosieć, tak żeby stabilna i przewidywalna była praca tych pomp.
Program Żuławia to będą zatem kolejne środki, między innymi na infrastrukturę, ale pod takim kątem właśnie energetycznym.
Tak, panie redaktorze, to będą kolejne działania, które będą uniezależniały energetycznie Żuławy. To będą działania, które zmienią strukturę edukacyjną w szkolnictwie średnim, bo w 4 powiatach żuławsko-powiślańskich w województwie pomorskim funkcjonuje tylko jedna szkoła kształcąca rolników. W Barlewiczkach koło Sztumu jest to szkoła, która faktycznie uczy rolnictwa 4.0, natomiast potrzebna jest konsolidacja i większy nacisk na rozwój tego typu technologii i przede wszystkim uświadamianie rolników, bo z czym mamy największy problem do czynienia w tym momencie. W tym roku w Polsce były największe zbiory zbóż w historii, 35 milionów ton. Poziom konsumpcji, jakim jesteśmy w stanie jako kraj pochłonąć, jest to 9 milionów ton. Więc mamy sporą nadwyżkę, z którą jest problem, co zrobić. Dlatego pojawia się wśród protestujących rolników hasło, że sprzedają po cenach sprzed 20 czy 25 lat, bo zmniejszyła nam się produkcja zwierzęca, produkcja roślinna pozostała, a więc pozostała nadwyżka. Będziemy dążyli do tego, żeby przede wszystkim rolnicy zaczęli uprawiać rośliny wysokobiałkowe. Soja jak najbardziej jest możliwa w naszych warunkach klimatycznych, a dodam, że 70% zapotrzebowania na soję w Polsce to jest soja z importu. więc jest przestrzeń do tego, żeby zmienić strukturę produkcji, a jednocześnie tworząc biogazownie czy biometanownie na Żuławach i po Wiślu możemy współpracować z rolnikami, którzy będą nam dostarczali zieloną masę bądź resztki poprodukcyjne, z których będzie wytwarzany gaz.
Podczas prezentacji programu bezpieczeństwo odmieniane było przez wszystkie przypadki, stąd też obecność Macieja Samsonowicza, doradcy ministra obrony narodowej do spraw Paktu dla Bezpieczeństwa Polski.
Żuławia i same Żuławy mają gigantyczne znaczenie dla bezpieczeństwa na przykład żywnościowego Polski. Nie można zapominać o tym, że zabezpieczenie w żywność jest jednym z najważniejszych elementów budowania fundamentów odporności kraju. Poza tym Żuławy to też teren do tej pory zalewowy. Trzeba się tym zająć, ponieważ odporność strategiczna kraju to też dbanie o nasze zasoby wody. Niestety z roku na rok jest z tym coraz gorzej, dlatego też takie kompleksowe podejście do planów, takich jak Kaszubia, takie jak Żuławia, to jest to, nad czym my teraz pracujemy i to, co chcemy realizować. Te projekty będą realizowane dosyć szybko, dlatego że zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej popiera, jak i tutaj pan pełnomocnik ministra rolnictwa do spraw Żuław jest jakby tym głównym tutaj prowadzącym, jeśli chodzi o ten projekt. Więc dla nas jest najważniejsze, żeby to było systemowe organizowanie bezpieczeństwa, a nie takie ad hocowe, że gdzieś tutaj coś zrobimy, jakąś inwestycję, a później w innym miejscu. To są kompleksowe programy, plany odwołujące się też do wartości kulturowej, do wartości, którą jest tradycja, dlatego też Żuławia to się nazywa, ale patrzenie w przyszłość, dlatego te technologie dronowe, dlatego też kształcenie rolnictwa precyzyjnego, dlatego też szereg inwestycji wodnych.
Program Żuławia traktuje te tereny energetycznie, bym powiedział, i stąd właśnie obecność także przy tym wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej?
Powiem tak, w czasie kryzysu my naprawdę musimy myśleć o tym, żeby ta suwerenność energetyczna była oparta o rozproszone źródła energii, dlatego że w razie kryzysu można się spodziewać, że jednym z pierwszych celów ataków będą duże przedsiębiorstwa energetyczne. W związku z powyższym każdy program, który umożliwi to, żeby mieszkańcy danego terenu byli zabezpieczeni, mieli dostęp do różnego rodzaju zabezpieczenia energetycznego, jest tym, co państwo musi wspierać i będzie wspierało. Tutaj jest inwestycje wodne przede wszystkim, to jest punkt pierwszy. No, proszę też zwrócić uwagę na to, co się działo podczas ostatniej powodzi. To jest też temat, którym my po prostu musimy się uporać i ostatnia powódź pokazała, że bezpieczeństwo wodne Polaków to nie jest termin, który się nie dzieje, to nie jest rzecz, o której można schować ją do szuflady, tylko to się musi wydarzyć. To jest cały czas jeden i ten sam element, przy czym chcę podkreślić, że właśnie tworzenie takich programów gospodarczo-obronnościowych, żywnościowych, to jest właśnie budowanie odporności strategicznej państwa i to ma znaczenie, żeby patrzeć na tego typu zagadnienia wielowątkowo, a nie żeby traktować problem na przykład dotyczący zabezpieczenia wodnego jako tylko jeden, jedyny, bo kwestie dotyczące inwestycji w wodę, inwestycji w energetykę, no to wchodzimy w obszar energetyki, wchodzimy w obszar zabezpieczenia ludności na wypadek kryzysu w dostęp do energii elektrycznej, wchodzimy w kwestie dotyczące produkcji żywności. To jest kompleksowe działanie państwa.
Pieniądze, jak rozumiem, się znajdą. Na samym początku pan mówił o tym, że jest zainteresowanie ze strony władz państwowych.
My ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej wspieramy tego typu działania, ponieważ one są niezbędne dla budowania odporności strategicznej państwa. Jeśli tej odporności nie będzie, to co tu dużo powiedzieć, w razie kryzysu niestety wojsko może mieć podzielone zadania zamiast skupić się na rzeczy najważniejszej, czyli właśnie na obronie.
Samorządowcy również dostrzegają korzyści płynące z takiego projektu i jak podkreślają w rozmowie z Radiem Gdańsk, czekają na konkrety.
Jerzy Szałak, burmistrz miasta i gminy Nowy Staw. Myślę, że wszystko jest ważne, co jest dla Żuław nowe, a szczególnie rozwój gospodarczo-inwestycyjny, który uruchomi życie, a raczej dobro społeczeństwa, które to zamieszkuje.
Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Do tej pory najczęściej rozmawialiśmy o bezpieczeństwie związanym z zagrożeniami wodą, a tutaj mówimy o trochę innym bezpieczeństwie i o przyszłości Żuław, nie tylko tej bezpiecznej, bo to jest jasna sprawa, ale też to jest jakiś pomysł na Żuławy, tak? Na życie na Żuławach.
Ale co de facto miałby rozwiązać taki program, tak w praktyce, dla waszych samorządów, dla Żuław, tak patrząc już bardziej ogólnie?
Myślę, że to, co już jest na terenie gminy Nowy Staw, na przykład jest pracujących 40 elektrowni wiatrowych, które to produkując prąd z OZE, daje szansę dla inwestorów na inwestycje na tym terenie, bo dzisiaj każda inwestycja powinna się wspierać energią z odnawialnych źródeł energii.
Przesuwa się trochę biegun wytwarzania energii, to znaczy na północy coraz więcej tej energii i pewnie będzie się przestawiało troszeczkę te systemy energetyczne ze względu na to, że jesteśmy blisko Bałtyku, więc tutaj będzie produkcja energii. Elektrownia atomowa jest na północy i myślę, że dobrze by było tą energię w znacznym stopniu zagospodarowywać bez jakichś dużych przesyłów. A Żuławy są blisko, Żuławy są na Pomorzu, więc liczymy na to, że ta energia w jakiś sposób będzie wykorzystywana u nas. Oczywiście do produkcji, do przemysłu, czy do magazynowania energii, no trudno powiedzieć, tak? Natomiast pomysł, żeby coś się tutaj działo na Żuławach, zawsze dla nas jest interesujący i popieramy takie rzeczy.
Chodzi o inwestycje już gospodarcze, które będą korzystały z istniejącej energii z OZE, która będzie produkowana przede wszystkim na morzu, przez farmy wiatrowe, jak i w przyszłości przez elektrownię atomową. Nic innego jak przykładem powojennym był Śląsk, gdzie produkowano dużo energii z węgla i tam powstał przemysł ciężki, który do dziś dnia istnieje. U nas jest taka szansa na drugi Śląsk, gdzie energia z OZE powinna uruchomić duże inwestycje, bo logicznym jest, żeby ten prąd konsumować tu na miejscu, a nie przesyłać go zbyt daleko, bo to są koszty.
Tyle jeżeli chodzi o program Żuławia, ale w ostatnim czasie w Delcie Wisły głośno jest o jeszcze jednej ciekawej inicjatywie. Samorządowcy z żuławskich powiatów apelują do rządu o pomoc w przywróceniu żeglugi na Nogacie. Rzeka jak dawniej mogłaby stanowić atrakcyjny szlak turystyczny dla jednostek o zanurzeniu około 1,5 metra, ale także towarowy dla barek, gdyby nie poważne bariery nawigacyjne. Rzeka Nogat, choć na masową skalę nie używana od dawna, stanowi kluczową część polskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej E70. Mowa o ponad 60-kilometrowym korytarzu łączącym Zalew Wiślany w okolicy Osłonki z Wisłą przez śluzę w Białej Górze. Potencjał jest spory i technicznie koryto jest przystosowane do żeglugi. To rzeka drugiej klasy, na dodatek na sporym fragmencie skanalizowana. Przeszkoda pojawia się jednak ponad lustrem wody. To most w miejscowości Kępki w powiecie nowodworskim, wybudowany 19 lat temu jako przeprawa tymczasowa. Prześwit to zaledwie 3 metry i 30
cm. Zbigniew Ptak, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju gospodarczego dróg wodnych.
To by było coś, powrót żeglugi na rzekę Nogat. Co musi się wydarzyć, żeby to rzeczywiście miało miejsce?
No oczywiście musi się wydarzyć to, że trzeba most przebudować tak, żeby umożliwiał swobodną żeglugę dla jednostek towarowych i pasażerskich. Nie mówię o turystycznych już oczywiście.
Bo dzisiaj mówimy o jednym moście tak naprawdę. Reszta jest przystosowana?
Mówimy o jednym moście, który powinien mieć parametry zbliżone do mostów, te, które są aktualnie w miejscowości Jazowa na Siódemce. No tych mostów nikt nie będzie przebudowywał, bo to są już mosty rzeczywiście potężne. Mają takie parametry, które nie ograniczają żeglugi swobodnej, tak jak powiedziałem, jednostkom towarowym i jednostkom pasażerskim.
I mówimy w takim razie o jednym moście w miejscowości Kępki, to tam prześwit wynosi chyba 3 metry i 30 centymetrów, tak?
3,30 to jest właśnie ta przeszkoda nawigacyjna, która powoduje, że rzeka Nogat została po prostu rzeką zapomnianą.
Jest potencjał na to, żeby tutaj był ruch turystyczny i żeglowny z prawdziwego zdarzenia?
Tak jak mówi Parlament Europejski, wszystkie kraje będące członkami Unii Europejskiej powinny dążyć do tego, żeby w strategii rozwoju transportu właśnie była uwzględniona żegluga śródlądowa. Jest to niezrozumiałe, jak można nie używać takiej rzeki, jaką jest rzeka Nogat, rzeka o parametrach drugiej klasy, która posiada śluzy długości ponad 60 metrów, szerokości prawie blisko 10 metrów. Wszystko jest sprawne, funkcjonuje, a rzeka jest martwa.
Co musi się stać? Dobra wola samorządów, dobra wola rządu. Jesteśmy na początku pewnej drogi. Piotr Szwedowski, starosta malborski. Warto zadbać o to, żeby Nogat był znowu taką rzeką, która przynosi także korzyść wszystkim mieszkańcom i samorządom, którzy są rozlokowane na całej długości spływu tej rzeki. Ona ma wielki potencjał. Potencjał historyczny, widokowy, turystyczny, gospodarczy. Trzeba patrzeć perspektywicznie daleko i jestem przekonany, że to się uda i powiedzie.
To jest do zrealizowania, tylko my tutaj musimy, ja mówię my tutaj lokalnie, pokazać, że jesteśmy zorganizowani, zdeterminowani, mamy pomysł, wiemy jak to zrobić, rozpoczynamy kolejne kroki dotyczące lobowania, ale również chcemy pokazać, że mamy przygotowaną dokumentację i zabiegać w ministerstwach o sfinansowanie tego przedsięwzięcia z programów i projektów, które będą na te cele. Leszek Czarnobaj, senator Rzeczypospolitej. Najpierw trzeba mieć pomysł, dokumentację i staramy się, myślę, że to jest do zrealizowania.
A tak przyszłościowo, to którą tę szufladkę w budżecie państwa należałoby otworzyć?
To znaczy, wie pan, dla mnie to jest obojętne, którą szufladkę uda nam się otworzyć, bo są szufladki dotyczące samej przebudowy istniejących mostów, to jest tam jedna szufladka, ale są również szufladki, które są od budżetu do projektów, które są współfinansowane z pieniędzy unijnych. My po prostu musimy pokazać jasną, czytelną koncepcję z projektem, wtedy spotkać się z panem ministrem Marchewką, powiedzieć, mamy pomysł, mamy determinację, chcemy to zrobić. Jest to potrzebne w sensie turystycznym, gospodarczym, ochrony środowiska, bezpieczeństwa. I wtedy z nim będziemy dyskutowali, do której szufladki mamy tam zajrzeć.
Jeżeli wszystko pójdzie po waszej myśli, to jakich jednostek za jakiś czas moglibyśmy spodziewać się na Nogacie?
No na pewno tych jednostek turystycznych, to 5 metrów prześwitu nad taflą, to już jest bardzo daleko idące. To są statki spacerowe, turystyczne, to są wszelkie barki także towarowe, to są jednostki żeglowne. To jest już duży potencjał, to już jest duża możliwość.
A zatem powrót do wizji pętli Żuławskiej, tyle tylko, że z większym rozmachem.
To jest oczywiście udoskonalanie ciągle tego samego pomysłu, który jak widać, jak się wzdłuż rzeki Nogat przewędruje albo przepłynie, to widać, że te kolejne mariny, one są pełne, że zainteresowani, że powstają, tam cumują łodzie, jest chęć, by pływać. Dlatego szukamy możliwości, by te wszelkie ograniczniki zlikwidować, żeby otworzyć Nogat dla każdego, kto chce od tej strony do nas przybywać, dla każdego, kto chce tą stroną spławiać jakieś towary. To jest duża rzeka, która taką rolę pełniła przez całe wieki, więc jesteśmy przekonani, że to ma głęboki sens.
Prześwit na pozostałych przeprawach to na przykład 4 metry i 70 cm w przypadku kładki dla pieszych w Malborku, 5 metrów pod mostem Wjazowej, a pod S7 to nawet 7 metrów. Te parametry dają więcej możliwości.
Jerzy Wcisła, senator RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych. Nogat jest wartościową rzeką ze względów turystycznych, więc byłby ważnym uzupełnieniem pętli Żuławskiej, bez wątpienia. Ale też Nogat ma ten walor, że jeżeli wydaliśmy ponad 2 miliardy złotych na zbudowanie połączenia wodnego między Bałtykiem a Elblągiem, to trzeba mieć świadomość, że te ładunki, które wpłyną do Elbląga, one nie będą adresowane do Elbląga. One muszą gdzieś dalej zostać wysłane. Więc bardzo ważne jest połączenie z Wisłą i tu się od razu kłania Nogat, bo Nogat jest tą jedną z odnóg, którymi można te ładunki przewozić dalej. Także o tym aspekcie też tej drogi wodnej musimy myśleć. A jeszcze przypomnę, że my jesteśmy w bardzo trudnym momencie, najtrudniejszym po II wojnie światowej, takim geopolitycznym. Rzeka Nogat prawdopodobnie może się znaleźć w tych strategiach ochrony ludności i obrony cywilnej, więc ten most, który był mostem na chwilę, na czas przebudowy drogi S7, trzeba przystosować do parametrów właściwych. Ten most w ogóle nie powinien zaistnieć w takim formacie, w jakim był. To jest, droga ma odpowiednią klasę i są tam określone wysokości mostów. Jeżeli na Nogacie mamy najniższe mosty o prześwicie 4,7 chyba metra, a tu mamy most 3,30 kępki, no to on obniża parametry tej drogi wodnej, więc mógł to być most na czas remontu, a nie most docelowy. Ja dodam, że w przeszłości było zawsze tak, że jeżeli budowało się most, to się uznawało priorytet rzeki, czyli most nie mógł być przystosowany tylko i wyłącznie do tego, jakie są potrzeby drogowe, ale musiał spełnić kryteria, które są dla rzeki i nie budowało się wtedy mostów za niskich albo budowały się mosty zwodzone. Dzisiaj powstają mosty i to nie jest pierwszy most w Polsce i nie pierwszy most w naszym regionie, który nie spełnia kryteriów dla drogi wodnej, na której jest budowany.
Z inicjatywy Piotra Szwedowskiego odbyło się spotkanie zainteresowanych samorządowców i senatorów z powiatów malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego i elbląskiego. Efektem rozmów jest list intencyjny potwierdzający gotowość do przywrócenia żeglugi na rzece Nogat, a w związku z tym likwidacji wspomnianych przeszkód. W Kępkach miałby powstać most podobny do tego w Żelichowie nad Tugą. z hydraulicznie podnoszonymi przęsłami. Wartość inwestycji to wstępnie 3 800 000 zł. Dostosowanie infrastruktury do żeglugi na Nogacie miałoby zostać sfinansowane z programu Mosty dla Regionów, z Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 roku oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. List intencyjny trafi m.in. do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz do Ministerstwa Infrastruktury. Czy inicjatywa znajdzie centralne poparcie? Dowiemy się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. A na Żuławy ponownie wracamy za tydzień o stałej porze. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.